Nasz gość dnia.
Mariusz Sachmaciński, dyrektor Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mimo tego śniegu, który pojawił się i pewnie zaskoczył niejednego, czy są już jakieś pierwsze oznaki w przyrodzie mówiące o tym, że ta wiosna jest już coraz bliżej?
No, żyjemy w naszym klimacie umiarkowanym, zmiennym, ciepłym. Stąd te różnice temperatur są bardzo częste i to się da w ostatnim czasie bardzo często zauważyć. Jesteśmy na etapie przedwiośnia, czyli okresu, w którym te różnice między zimą a taką ciepłą wiosną są wyczuwalne. No i to jest taki okres, gdzie wiele osób już kojarzy ten okres z wiosną, pokłada w tym nadzieję, prawda? To samo robią zwierzęta, bardzo, bardzo dynamicznie reagują na zmiany pogody, na każde ocieplenie, na każdy moment, kiedy nie ma wiatru uciążliwego i są bardzo aktywne. Stąd jest dużo obserwacji, dużo można zobaczyć, ale tak naprawdę proszę zobaczyć, jaka jest teraz zmiana dynamiczna pogody z okresu, kiedy w ostatnim czasie obserwowałem przyrodę w tygodniu, tak, w sobota, niedziela, kiedy było rzeczywiście już tak bardzo, bardzo wiosennie. Nagle przychodzi dzisiaj w nocy zmiana pogody, front przetacza się, który zmienia diametralnie całą aktualną sytuację w terenie, w przyrodzie. Musimy na to jeszcze naprawdę poczekać.
Na taką pogodę reagują zwierzęta?
No wiadomo, że zwierzęta też z utęsknieniem oczekują cieplejszego okresu, ale ich zachowania są przystosowane do ich predyspozycji życiowych. One są odporne na zimno, na chłód, na przewianie, na zmoczenie. W związku z tym cierpliwie czekają na właściwy okres do tego, żeby się przystosować do nowych warunków. A tutaj chodzi głównie o zdobywanie pokarmu, które towarzyszy im przez cały ich sens życia. W tym okresie teraz widzimy, że te zwierzęta, poza tym, że w tych okresie, kiedy mieliśmy dużo pady śniegów i ten śnieg zalegał na dużych przestrzeniach naszych pól, lasów, w tym całym naszym krajobrazie, w otoczeniu doliny i towarzyszącym temu strefach krawędziowych, bądź też lasach takich rozległych w naszej okolicy, większość zwierząt po prostu się ukryła. Nie widzieliśmy chmar jeleni, nie widzieliśmy łosi, nie widzieliśmy saren, które z niepokojem obserwowaliśmy całą sytuację, gdzie to wszystko jest, tak? A tak naprawdę te zwierzęta ukryły się w głębokim lesie, w miejscach trudno dostępnych dla człowieka, chciały przeczekać ten okres, miały pewien zapas energii i zapas przystosowania takiego do spędzenia takiego czasu trudnego w takich okolicznościach wyciszenia i ochrony takiej w naturze. I dopiero teraz każda przesłanka taka cieplejszego okresu wybudza je do życia, aktywuje je, one wychodzą, widać je i wczorajsze moje obserwacje i wieczorne i całonocne dały wyraz temu, co mówię, tak? Czyli te zwierzęta są, one nigdzie nie poszły dalej, są ukryte i każda taka zmiana pogody będzie je uaktywniała i będą widoczne.
Nasi słuchacze donoszą, że widzieli już pierwsze klucze ptaków. Czy wy też to zauważyliście?
No, od wielu lat obserwujemy w dolinie na przykład gęsi, tak? Gęsi, które się kręcą tutaj w naszej okolicy, które nie odlatują. Są to pewnie stada, które są i z Kotliny Biebrzańskiej, i nasze tutaj takie rodzime, które daleko nie odlatują. W sytuacji, kiedy dolina została skuta lodem i mocno zaśnieżona, ograniczenia dostępu do pokarmu, czyli do różnych środowisk takich podmokłych, wodnych były w 100% zamknięte, a to, co było na polach, też było przysypane śniegiem, więc te stada przeniosły się bardziej na zachód Polski, na południe, a wystarczyło kilka dni takiego ciepła i one już wróciły w nasze strony. Natomiast to, co widzimy teraz w przestrzeni w ostatnich dniach, te przeloty takie gęsi, to są to gęsi właśnie gęgawy, które są z naszego otoczenia, cały rok są z nami, daleko nie odlatują, natomiast musimy poczekać na stada gęsi, które ostatnio obserwowałem w północnej Afryce, w Dolinie Nilu, gdzie tam są te właśnie gęsi białoczelne, gęsi małe i zbożowe. Te, które do nas przylecą dopiero na początku marca, one jeszcze tam na Nilu sobie siedzą, żerują i nie mają żadnych, widzę, ciągów w kierunku północnej Europy.
Tak, mówimy o tych tematach przyjemnych, wiosennych, ale w ostatnim czasie w okolicach Wyszkowa dochodziło do poważnych podtopień. Jak to wygląda u nas na rzece Narew? Jak wygląda ten stan wody?
Narew rzeczywiście przybrała bardzo mocno w swoich zasobach takich wodnych. Tutaj te przybory są takie nagłe i na razie niegroźne. Tutaj wszystko jest związane z tymi dopływami, które niosą też duże masy wody. i narew dostaje w krótkich odstępach czasu duże masy wody w ciągu kilku dni. Jeżeli te dopływy, które były wcześniej nieuregulowane, tutaj na przykład mówimy o rzece Gać, bądź też innych dopływach, które tutaj mamy takie znaczące i większe w dolinie, naturalnym biegiem wędrowały sobie po łąkach, zwalniały tempo, rozlewały się na pobliskie łąki i takie też środowiska wodno-błotne związane z naszymi olsami naturalnego pochodzenia, które są na przykład w okolicach Pniewa, i tam te zasoby wodne były przetransportowywane do właśnie takiego specyficznego terenu, którym generowała się ta woda przez dłuższy czas. No tutaj najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, żeby roztopy, które są, nie wystąpiły nagle. Wszystko, co się dzieje nagle, stwarza zagrożenie takie powodziowe właśnie dla narwi, dla dopływów. Natomiast kiedy okres taki przejściowy jest łagodny i poprzedzany jeszcze nocnymi przymrozkami, wtedy te przybory wód są dużo mniej agresywne, dużo nosze są mniej niebezpieczne niż takie, które się dzieją nagle. Tak? Także te wody, które są w tej chwili na Narwi, one są regularnie przepuszczane, te nadwyżki wszystkie przechodzą przez łąki, przez środowiska wodno-błotne. Jest gdzie jeszcze tą wodę włożyć w naszą dolinę. Ona sobie da radę, przyjmie to wszystko i przetrzyma.
Czyli tak naprawdę uspokajamy. Nie dzieje się nic złego, co mogłoby wzbudzić niepokój.
Dokładnie tak. Z tego, co widzimy, narew rzeczywiście przybrała, ale ona ma jeszcze tyle możliwości przekazania nadwyżek wody w dolinie, w różne środowiska, że możemy spokojnie obserwować to, co się dzieje. Jeszcze widać nawet tutaj między mostami, czy w przestrzeni tutaj między Kainowem, Drozdowem, nawet do Krzewa, że jeszcze cała dolina nie jest wypełniona wodą. A tak bywało wcześniej i taki jest naturalny bieg tej rzeki.
Czy wspomina pan dyrektor sytuację, kiedy faktycznie ten stan wód był niebezpieczny, te stany alarmowe, ostrzegawcze były, no i to wpływało w jakiś sposób niebezpiecznie tutaj na życie mieszkańców?
Te przybory, które u nas się pojawiały co kilka lat, wydawało się niektórym osobom, które tutaj szukały na przykład miejsca na postanowienie swojego domu, na zagospodarowanie w takiej przestrzeni w ciągu zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej, chcieli się troszeczkę bliżej zbliżyć do natury, nadużywając często sytuacji, podnosząc tereny, czasami legalnie, nielegalnie, stwarzali sobie sami zagrożenie, jeśli chodzi o taki okres, że rzeka, zwłaszcza rzeki nizinne, Polski Wschodniej, mają swój specyficzny taki rytm. Te rozlewiska, które są takie cykliczne co kilka lat, one są mniejsze, większe, bo wiadomo, że one są, ale musimy pamiętać jedne bardzo ważne rzeczy, że rzeki nizinne, takie jak Narew, Bug, co kilkadziesiąt lat robią niesamowitą historię taką regionu, że się pamięta przez wiele lat. Po prostu występują tak rozległe, tak ogromne rozlewiska i takie przybory wody, że wtedy weryfikuje się sytuacja, kto tak naprawdę przemyślał to swoją lokalizację zagospodarowania, postawienia domu, tak, czyli całej infrastruktury jakiejś zagrodowej, czy obór w przypadku rolników. To wszystko naprawdę trzeba wziąć pod uwagę i nie bez przyczyny się podaje rzędną wysokościową wód zalewowych z ostatnich 100 lat i 50 lat, żeby się do tego odpowiednio odnieść, bo nieprzewidzenie tego, stworzenie sobie takiej sytuacji nadużyć pewnych albo wymuszenia w pewnym sensie na gminach, na osobach zarządzających takim terenem, że tutaj już dawno takiej wody nie występowało, okazuje się, że nie, że cię weryfikuje to i są później problemy.
Czyli możemy powiedzieć wprost, że osiedlanie się na takich terenach jest po prostu nieodpowiedzialne.
Dokładnie tak, ale to na szczęście regulują przepisy prawa, Wody Polskie, tutaj czuwają nad tym naczelnicy odpowiedzialni za zagospodarowanie terenu. Są pewne mechanizmy takie jak właśnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, są też plany ochrony parku, tak jak u nas, które ograniczają taką zabudowę i po prostu my już wiemy, że trzeba przewidywać najgorsze i lokalizować takie potrzeby społeczne w odpowiednich, bezpiecznych terenach.
Czy zima w Parku Krajobrazowym Doliny Narwi to intensywny czas, czy trochę spokojniejszy?
Tak naprawdę byliśmy pod koniec roku w intensywnym okresie takim zakończenia roku, ale początek roku też jest no, nową formą taką działalności, bo mamy, wiadomo, planujemy nowe przedsięwzięcia, nowe imprezy i nowe swoje zadania do zrobienia, które są związane bezpośrednio z naszą działalnością, ale też mamy różne inne projekty, tak, które mamy do zrealizowania. One są nie jednoroczne, tylko kilkuletnie. Jesteśmy na różnych etapach ich rozwoju i ta nasza praca jest cały czas aktywna. Jesteśmy cały czas poddawani presji takiej i potrzeb społecznych, ale też własnej realizacji i samorealizacji, żeby promować nasze okolice, nasz park jak najbardziej.
Pytanie nasuwa się samo. Co zatem nowego w parku w 2024?
No, pracujemy teraz bardzo intensywnie nad projektem bioróżnorodności, który prowadził Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Główną osobą, która prowadzi, jest marszałek województwa Marek Olbryś. Wiadomo, że parki krajobrazowe podlegają pod niego i w tym projekcie bioróżnorodności zaplanowaliśmy rozbudowę infrastruktury turystycznej. Tutaj wchodzi o odnowienie albo stworzenie nowej infrastruktury, która będzie obsługiwała ruch turystyczny na naszych ścieżkach, które mamy w terenie przyrodniczych, ale też turystycznych, ale też będziemy tworzyli nowe obiekty, nowe przestrzenie takie do rekreacji na istniejących drogach, tak? Czyli przy Greenwellu, czy przy drogach istniejących między na przykład Piątnicą a Drozdowem do Bronowa. Mamy zaplanowaną dużą wieżę około 20 metrów wysokości, gdzie koszty tej wieży są ogromne, bo to jest projekt na kilka milionów złotych. Mamy też...
Gdzie stanie ta wieża?
Planowane są dwa miejsca. Jedno to jest Bronowie, czyli otworzenie wieży, która istniała w Bronowie, tak, żeby na krawędzi parku taki duży obiekt posadowić z wiatami wypoczynkowymi, jakimiś grzybkami, prawda, miejscami na rowery, taką infrastrukturą towarzyszącą. Dzięki przychylności też wójta Wizny będzie zapewniony cały serwis, tak, czyli sprzątanie śmieci i w ogóle taka opieka, tak, nad tymi obiektami, bo są to obiekty połączone konstrukcyjnie z elementami drewna i metalu, stali, tak? W związku z tym są narażone na pewne czynniki takie nieprzewidziane, typu dewastacja i inne. Ale my tutaj planujemy właśnie stworzenie różnych wiat, takich rodzinnych, czy grzybków na chwilę do przystania, czy miejsca takie, gdzie można nad rzeką, powiedzmy, po wyjściu z kajaka, czy z jakiegoś sprzętu pływającego, wodnego, też spędzić troszeczkę czasu nad wodą. Wiemy, że też planuje takie przedsięwzięcia gmina Łomża w Siemieniu nad Rzecznym. Nasza taka wspólna droga gminy Łomża też się wiąże z Siemieniem. Zazębiają się te nasze projekty, bo gmina Łomża walczy o to, żeby stworzyć taką bazę przyjęcia w ogóle wszystkich takich jednostek, które pływają na Narwi. Tego nam brakuje poza bulwarami. Natomiast my chcemy się zająć tą infrastrukturą wyżej, czyli blisko tego miejsca, gdzie jest zagospodarowany przez Greenwello i taką część rekreacyjną dla ludzi. Chcemy wykorzystać też na posadowienie też ewentualnie jakiejś wieży albo dużej wiaty, która skupi ludzi na w tym okresie takim aktywności turystycznej.
Ale to też takie miejsca rodzinne, czyli dobra informacja dla wszystkich rodzin, nie tylko dla takich fanów, miłośników przyrody.
Dokładnie. My od dłuższego czasu zauważamy bardzo niski poziom aktywności, jeśli chodzi o branżę turystyczną. Mało osób tutaj inwestuje, mało gmin w ogóle, miasto nasze, prawda, no, tworzy duży projekt, jakim są bulwary. Tutaj rzeczywiście to nie podlega wątpliwości. Realizują projekt, który powstał wcześniej i on nie jest łatwy. To jest też ingerencja w naturę, w przyrodę. Tutaj cały czas się pracuje ciężko nad inwentaryzacją. Na przykład teraz cały czas jesteśmy na etapie inwentaryzowania i drzew, i weryfikacji projektowej, żeby to dalej szło. Nie jest to łatwa sprawa, bo zaraz wystąpią jakieś rozlewiska wiosenne, określanie gatunków i inne rzeczy są czasochłonne. Ale ogólnie zauważamy ten brak, tak, tej infrastruktury, która jest już rozwinięta, stworzona na przykład w okolicach Białegostoku, Puszcza Knyszyńska, czy Augustowska, prawda, to już tam jest, to funkcjonuje, ale tam też działają bardzo silnie ruchy turystyczne, są stowarzyszenia, towarzystwa, które od wielu lat wykorzystują potencjał krajobrazu, przyrody, natury, który tam istnieje, stały się już albo kurortami turystycznymi, albo mają aspiracje do tego, żeby to stworzyć. Natomiast my my powinniśmy w okolicach Łomży naprawdę pracować bardzo mocno.
Bo potencjał jest.
Powinniśmy razem, spójnie razem pracować nad tym, żeby taką infrastrukturę stworzyć.
No i pracujecie.
Dokładnie tak.
W Parku Krajobrazowym działa także ośrodek rehabilitacji i on do tej pory działał sezonowo. Teraz będzie działał całorocznie.
Tak, dokładnie. W ostatnim czasie pozyskaliśmy spore środki z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wykorzystujemy to na rozbudowę naszego ośrodka, na przystosowanie go do tego, żeby nasze ptaki, zwierzęta, które u nas przebywały, miały komfortowe warunki, żeby można było je dłużej przetrzymywać i tym samym przywracać je naturze, tak? Czyli poza tym, że mamy infrastrukturę taką, która służy leczeniu, diagnozie, prawda, prześwietleniom, USG i inne takie, prawda, cały ten sprzęt, który towarzyszy takiej diagnozie, musi być połączony też z odpowiednimi klatkami, miejscami do przechowywania ich w okresie trudnym, gdzie są poddane dużej presji, strachu przed człowiekiem, ale też jakimiś szokami, prawda. Potrzebujemy też rozbudowy woliery, gdzie będzie więcej klatek dla różnych gatunków, mniejszych, większych i średnich. Potrzebujemy też ogrodzenia lepszego tego naszego terenu z tego względu, że niewątpliwie cały czas jesteśmy poddawani presji drapieżników i lisów, jenotów, prawda, borsuków, kun w stosunku do naszych zwierząt, naszych pacjentów, ale też dalej mamy problem związany z penetracją psów i podkopywaniem pod ogrodzeniami psów i ich z chęcią dostania się do naszych bocianów. Dochodzi do sytuacji bardzo trudnych, kiedy właśnie takie psy wygłodniałe przychodzą, zabijają nam kilkanaście bocianów albo innych ptaków, prawda? Także musimy o wszystko zadbać, musimy zabezpieczyć nasze ogrodzenia i stworzyć im bezpieczne warunki do przebywania.
A z jakiego powodu najczęściej zwierzęta trafiają do waszego ośrodka rehabilitacji? Czy to jest czynnik ludzki czy naturalny?
No wiadomo, że człowiek wszedł w całą przestrzeń przyrody i jego aktywność jest ze wszech miar widoczna, prawda? Te zwierzęta okresowo, kiedy się pojawiają w naszych stonach, są często osłabione. Tutaj chodzi najczęściej o przedwiośnie, o większe, mniejsze ptaki. W przypadku małych ptaków te kolizje i jakieś problemy związane z nimi są rzadsze. Bardziej dotyczą piskląt i problemów z wychowaniem takich maleństw, tak, na przestrzeni pierwszych dni i późniejszych. Ale tutaj wiadomo, że największym czynnikiem takim, który determinuje ilość występowania statystycznie przypadków uszkodzeń ptaków, dużych ptaków, takich jak bociany, myszołowy, to jest po prostu ruch, tak? Czyli komunikacja, wkroczenie człowieka w przestrzeń z samochodami, różnymi pojazdami, które generują właśnie przypadki kolizji. Człowiek też stworzył w swojej przestrzeni ogromną sieć energetyczną, która stwarza też dla nich problemy, trafiają w linie wysokiego napięcia, są porażane też poprzez te linie albo przez w sytuacji, kiedy tworzą nowe gniazda sobie, tak, te ptaki nie odróżniają takiego niebezpieczeństwa w takiej formie, jakim są przewody, prawda, w momencie przelotów też przewody, które występują w przestrzeni pól czy między lasami też powodują uszkodzenia, upadki i ciężko później naprawdę jest nam je wyprowadzić, prawda, i doprowadzić do stanu, że można je przywrócić naturze, bo to są często przypalenia, sparzenia, całkowite spalenia albo urazy skrzydeł, które bardzo ciężko później jest wyleczyć.
Kończąc już naszą rozmowę, jeśli ktoś jest miłośnikiem przyrody, jakie miejsce wybrać na terenie parku, aby te widoki były jak najlepsze, najpiękniejsze?
No, w otoczeniu parku mamy kilka takich punktów widokowych, zaczynając od Siemienia. Jadąc dalej, w ogóle ta podstawa doliny, która też jest bardzo atrakcyjna, kiedy w tym okresie, kiedy nie mamy takiej wegetacji roślinności, możemy sobie tak naprawdę zobaczyć dużo więcej, dużo dalej i przy odpowiednich warunkach takich dziennych światła możemy dużo więcej zobaczyć niż w innych częściach, znaczy w innych okresach w Skyroku. To też jest taki właśnie sygnał do tego, żeby w tym okresie być aktywniejszym i w tym wyczekiwaniu tej wiosny, tego ciepła, i takiej zaawansowanej wiosny i teraz też uaktywniać się, bo dużo, dużo można zobaczyć. Jest dużo zwierząt, które sobie wykorzystują każdą godzinę nasłonecznego terenu i są to ptaki i ssaki, także warto przemierzać te przestrzenie po strefie krawędziowej, bo strefa krawędziowa Doliny Narwi jest wysoka. Ona ma prawie od 40-60 metrów wysokości, w związku z tym podróżowanie wzdłuż dróg, które istnieją w danych miejscowościach i eksponowanie tego terenu w specyficznych miejscach, które są oznaczone na naszych mapach, no, zrobi duże wrażenie tylko na nas, którzy znają ten teren, ale też na znajomych, na gościach, którzy do nas przyjeżdżają. Także polecamy to i proszę pamiętać o tym, że cała dolina wzdłuż jest otoczona wysoczyznami, i kolneńską, i wysokomazowiecką, i z tych stref krawędziowych można naprawdę dużo zobaczyć.
A jeśli ktoś nie może, a chciałby to wszystko zobaczyć, odsyłamy na waszego Facebooka, bo tam przepiękne zdjęcia także z lotu ptaka. Bardzo dziękuję. Mariusz Sachmaciński był naszym dzisiejszym gościem dnia.
Dziękuję bardzo.
Nasz gość dnia.